pewnego rodzaju nabożeństwo w obecnej chwili. Powiem braciom, że jestem w trudnej sytuacji. Bracia mówią do mnie, masz kilkanaście, kilkadziesiąt minut. Powiedz braciom to, co oni przez całe swoje życie będą budować. Z drugiej strony, drodzy braterstwo, wiem, że słowa moje kieruję do tych braci siedzących tutaj w pierwszym rzędzie, ale mam świadomość, że słowa swoje kieruję również do braci tych, którzy za rok, za dwa i w następnych latach będą tutaj siedzieli. I chciałbym także, abyśmy my wszyscy, drodzy braterstwo, skorzystali ze słów, z wersetów zapisanych w Słowie Bożym. My wszyscy, którzy ileś tam lat temu siedzieliśmy na tych miejscach. Zanim rozpocznę, ja poproszę was, braterstwo, wstańcie, pokażcie się nam wszystkim, bo dla nas jest to naprawdę wielka radość. Chciałbym, żebyście zechcieli przedstawić się, powiedzieć, jak się nazywacie, z jakiego zboru pochodzicie, żebyśmy wszyscy was mogli zobaczyć.
Nazywam się Wanda Wołoszyn, jestem ze zboru w Lubaniu Śląskim. Bóg mnie bardzo oświecił, dlatego też przyjmuję.
Barbara Szczepanik ze zboru w Krakowie.
Adam Kawała ze zboru w Swarzędzu.
Kucza Jerzy ze zboru w Krakowie.
Ewa Kucza ze zboru w Kraków.
Syna Polikowska, Białogard.
Dziękuję bardzo. Usiądnijcie. Dziękujemy. Chyba wszyscy braterstwo słyszeliśmy. Mamy dwoje braterstwa ze zboru krakowskiego. Jak sądzę, patrzę małżeństwo, tak? Troje. Przepraszam, ale ja mówię o tej dwójce, bo między nimi jeszcze mała dziewczynka tutaj siedzi. Razem z rodzicami przyszła, usiadła. Drodzy braterstwo, usiedliście na tych miejscach, aby poinformować nas jakże o doniosłym wydarzeniu. Patrzymy na was, zapewne nie wszystkich dobrze znamy, ale jakże dużo o was już wiemy po tych słowach, które powiedzieliście. Wiemy, że w waszym sercu zachodzą bardzo wielkie przemiany. Wiemy z kolei, że przemiany te obudzą w was nowe życie. Dzisiaj informujecie nas, że zdecydowaliście się wkroczyć w ślady Chrystusa. Spośród wielu decyzji, jakie człowiek podejmuje w swoim życiu, powiem wam tak, podjęliście najważniejszą decyzję w swoim życiu. Powiem inaczej, braterstwo, podjęliście najlepszą decyzję w swoim życiu. Stoicie na początku drogi, którą będziecie musieli przejść do końca. Z podjęciem każdej decyzji związane jest ryzyko. Czy dam sobie radę? Czy potrafię wiernie dobiec do mety? Ale kiedyś każdy z nas tutaj obecnych znajdował się w podobnej sytuacji, podobnie myślał, miał podobne wątpliwości. Apostoł Paweł mówi, ścieżka sprawiedliwego im dalej, tym jaśniej świeci. Zapytajcie, braterstwo, swoich rodziców, zapytajcie doświadczonych braci, a opowiedzą wam, jak światło prawdy świeciło w ich życiu. Każdego tutaj obecnego zapytajcie. Ilekroć doznali Bożego kierownictwa, jak wielkie błogosławieństwa już otrzymali. Jak nauczyli się żyć pośród życiowych burz. Jeszcze jeden bardzo ważny argument. Drogą, na którą wy dzisiaj wkraczacie, przed wami szli inni bracia. Popatrzcie teraz na nich tutaj zgromadzonych. Ile spokoju bije z tych twarzy? Ile widać tutaj zrozumienia, cierpliwości? Ile widać tutaj sympatii, uśmiechu, zadowolenia, wiary? Ile widać tutaj nadziei? Tym wszystkim żyją ci bracia. Przed wami, drodzy braterstwo, właśnie takie życie się zaczyna. Co więcej, drogą, na którą wy dzisiaj wkraczacie, przed laty szedł największy Pan. Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. On zostawił na tej drodze swoje ślady. Wyobraźcie sobie taki obraz. Stoicie na skrzyżowaniu dróg, obie drogi nieznane, jednakowo zasypane śniegiem, ale na jednej drodze widać jakieś ślady. Widać, że tą drogą ktoś już szedł wcześniej. Wystarczy teraz swoje stopy postawić w tamte ślady. Droga wprawdzie trudna, nieznana, ale już przetarta. Wystarczy szukać na niej śladów Pana i podążać tymi śladami do przodu. Wiecie, braterstwo, w tym miejscu przypominają mi się słowa pieśni. Chcę śladem Jezusa iść przez ogrody róż. Zapewne wasze serca w tej chwili śpiewają następne zwrotki tej pieśni. Chcę śladem Jezusa iść przez trudy i znój. Chcę śladem Jezusa iść wśród najcięższych burz przez doliny, góry i głębokości mórz. Ślady te, drodzy braterstwo, to nauka wielkiego mistrza. On zostawił przykład, wyjaśnił bardzo wiele trudnych nauk, pozwolił siebie nazywać bratem. Mamy wielkiego przyjaciela, który zaoferował nam swoją pomoc i teraz czeka na nasz krok. Wy dzisiaj robicie ten krok w stronę Jezusa. Siedzicie na tym miejscu, bo chcecie narodzić się do nowego życia. I o tym nowym życiu mówił Pan Jezus w rozmowie z Nikodemem. A słowa te mamy zapisane w Ewangelii Jana, 3 rozdział. Jezus rzekł mu: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Rzekł mu Nikodem: jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czy może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się? Odpowiedział Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Jest tutaj mowa o chrzcie wodnym i spłodzeniu z Ducha Świętego. Są to podstawowe warunki, po spełnieniu których można ubiegać się o wielką nagrodę. Ten werset odpowiada na wątpliwości i informuje nas, że nie wystarczy poświęcić się w swoim sercu, jak niektórzy rozumieją, ale do zdobycia nagrody niezbędny jest chrzest wodny. Chrzest jest uznawany i praktykowany przez wszystkich chrześcijan. Ludzie, którzy uznają Chrystusa, praktykują również chrzest na wzór Pana Jezusa, bo On również przyjął chrzest. Chrzest, drodzy braterstwo, należy do nauk początkowych. Informację taką przekazał apostoł Paweł w liście do Żydów w 6 rozdziale. Należy jednak stwierdzić, że chrzest to nauka początkowa, ale z drugiej strony jest to bardzo ważna nauka. Na temat chrztu jest bardzo wiele poglądów. Nie waham się powiedzieć ludzkiej interpretacji, a co za tym idzie, różnych ceremonii. Dlatego sięgnijmy do Słowa Bożego, aby tam znaleźć wytłumaczenie tej nauki. Zwróćmy uwagę na Stary Testament. W prawie mojżeszowym, w przepisach i obrzędach zakonu nie ma informacji na temat chrztu. Dopiero później apostoł Paweł, wspominając o swoich ojcach, powiedział słowa w pierwszym liście do Koryntian, 10 rozdział, werset 1 i 2. A chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli. I wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu. Znaczenie chrztu wyjaśnia nauka Nowego Testamentu. Pamiętamy, że ostatni z proroków Bożych, Jan Chrzciciel, dokonywał chrztu w Jordanie. Informacje na ten temat podają ewangeliści. Ja przeczytam z Ewangelii Mateusza, 3 rozdział, werset 5 i 6. Wtedy wychodziła do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nadjordańska i byli chrzczeni przezeń w rzece Jordanie, wyznając grzechy swoje. 2000 lat temu razem z ludem do Jana przyszedł również nasz Zbawiciel. Naród izraelski potrzebował chrztu pokuty. Powstaje teraz pytanie, czy Pan Jezus potrzebował takiego chrztu pokuty? Odpowiedź znajdujemy w następnych wersetach Ewangelii Mateusza. Od 13 czytam. Wtedy przyszedł Jezus z Galilei na Jordan do Jana, aby się dać ochrzcić przez niego. Ale Jan odmawiał mu, mówiąc, ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie? A Jezus odpowiadając, rzekł do niego, ustąp teraz, albowiem godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Wtedy mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, wnet wystąpił z wody i oto otworzyły się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego, który stąpił w postaci gołębicy i spoczął na nim. I oto rozległ się głos nieba, ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Chrzest, drodzy braterstwo, nie gładzi grzechu pierworodnego, jak niektórzy rozumieją. Mówi o tym apostoł Paweł w liście do Żydów, 7 rozdział, werset 26. Takiego to przyszło nam mieć arcykapłana, świętego, niewinnego, nieskalanego, odłączonego od grzeszników i wywyższonego nad niebiosa. Pan Jezus był wolny od grzechu, dlatego nie potrzebował chrztu, który gładziłby grzechy. Dlaczego więc Jezus zgodził się, a nawet nalegał na Jana Chrzciciela, aby on ochrzcił go w Jordanie? W ten sposób Pan Jezus chciał podkreślić ważność tego symbolu, który wyobraża rzeczywisty chrzest, śmierć Chrystusa. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie był przykładem i wzorem dla Jego naśladowców. Był symbolem wskazującym na rzeczywisty chrzest. Pan Jezus złożył swoje życie w ofierze, aby czynić wolę Ojca Niebieskiego. To wyznanie zostało zamanifestowane chrztem w Jordanie. Później przez 3,5 roku życia na ziemi Pan Jezus podkreślał, że czyni to, co podoba się Jego Ojcu. Chrzest Jezusa, zarówno ten symboliczny, jak i rzeczywisty, jest wspaniałym przykładem dla Jego naśladowców. Chcecie być naśladowcami Chrystusa? Śpiewajcie zatem: chcę śladem Jezusa iść. Pan Jezus przyszedł do Jana Chrzciciela w wieku 30 lat. Ja nie pytam was o wasz wiek. Widzę, że jesteście na tyle dorośli, że możecie świadomie decydować o swoim wyborze. Apostoł Paweł pisze w liście do Rzymian 6 rozdział, werset 3 i 4. Czyż nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w chrzest Jezusa, w śmierć Jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Co znaczy chrzest w śmierć Jezusa Chrystusa? Czy chodzi tutaj o to symboliczne zanurzenie w wodzie, które niedługo zostanie dokonane? Czy ten symbol, na który zdecydowali się nasi kandydaci, jest zbawieniem? Czy ten symbol oczyszcza z grzechu? Czy ten symbol gwarantuje nagrodę? Ten symbol, drodzy braterstwo, jest ważny razem z chrztem rzeczywistym. Wasze serca odpowiedziały już na słowa zapisane w Księdze Przypowieści Salomonowych, 23 rozdział. Synu mój, daj mi serce swoje. Wy zdecydowaliście się oddać swoje serca dla Pana Boga. Wy zdecydowaliście się skorzystać z zaproszenia, które skierował do was Pan Jezus. Napisał to ewangelista Mateusz. 11 rozdział, tu braterstwo macie, werset 28. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Pójdźcie do mnie. Zapewne nie ma tutaj mowy o fizycznym spracowaniu i zmęczeniu cielesnym. Tego odpoczynku w zasadzie nikt nie może zapewnić nikomu. Pan Jezus mówił tutaj o utrapieniach duchowych, które w obecnym świecie znacznie bardziej doskwierają niż trudności fizyczne. Pan Jezus mówił o smutkach i zawodach, jakie człowiek spotyka na tej ziemi. W takiej sytuacji odpoczynek niesie nam Ewangelia i poselstwo Jezusa Chrystusa. Decyzja o przyjściu do Jezusa dojrzewała w waszych sercach i umysłach przez jakiś czas. Dzisiaj, idąc za przykładem podanym przez Jezusa, symbolicznym zanurzeniem w wodzie, informujecie nas, świadków tutaj zebranych, o decyzji, którą podjęliście w swoim sercu. Dzisiaj dowiadujemy się, że nasi kandydaci postanowili służyć Panu Bogu i chcą wejść do naszej społeczności. Chrzest wodny otwiera przed wami bramy waszych zborów. Śmiało wchodźcie do tej społeczności. To pociąga za sobą nie tylko prawa i przywileje, ale również obowiązki zborowe. Macie obowiązek, ktoś inny powie, że przywilej, uczestniczyć w życiu waszych zborów. Macie przywilej podjęcia służby braciom, ale drodzy braterstwo, macie i obowiązek wywiązania się z podjętej służby. W ślad za słowami pójdźcie do mnie wszyscy, Pan Jezus powiedział do swoich uczni, jak oni mają to poselstwo sprawować. Ewangelista Marek w 16 rozdziale w wersecie 15 pisze tak. I rzekł im, idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony. Inny ewangelista, kontynuując tę myśl, cytuje słowa Pana Jezusa. Mateusz, 28 rozdział, werset 19. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Tutaj jest powiedziane bardzo wyraźnie, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, pisze ewangelista. Pan Bóg nikogo nie zmusza ani do tego symbolicznego, ani do tego rzeczywistego chrztu. Tę decyzję musicie podjąć sami. Pan Bóg nie chce przymusowej ofiary. Pan Jezus sam przyszedł do Jana Chrzciciela, aby ten ochrzcił go w Jordanie. Jak już czytaliśmy, to nie była zwykła kąpiel. Podobnie jest z wami. Sami musicie przyjść do Chrystusa. Chrzest przez zanurzenie w wodzie to nie jest zwykła kąpiel, drodzy braterstwo. Ten gest, akt chrztu, zanurzenia w wodzie ma swoje symboliczne znaczenie. Później mamy cytowane słowa Jezusa. Oto idę, o Boże, aby czynić wolę Twoją. Słowa te, drodzy braterstwo, dowodzą, że Pan Jezus dobrowolnie wstąpił na tę drogę. Pan Jezus dobrowolnie złożył ofiarę. Co zatem znaczy chrzest w śmierć Chrystusa? Jeszcze raz przeczytam werset apostoła Pawła z listu do Rzymian. 6 rozdział, 3-4 werset, tym razem z innego tłumaczenia. Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? Zwróćmy uwagę na te słowa. Chrzest zanurzający. Nie ma tutaj mowy o chrzcie przez pokropienie albo wylanie czegoś na głowę chrzczonej osoby, ale chrzest zanurzający, określany greckim słowem baptizo. Całkowite zanurzenie, pokrycie lub pogrążenie. Cytowany werset mówi o chrzcie przez zanurzenie chrzczonej osoby w wodzie. To zanurzenie symbolizuje śmierć starej natury. Człowiek zanurzony w wodzie na pewien czas znika z naszych oczu, ginie, przestaje żyć i po pewnym czasie zostaje podniesiony do nowego życia. Rozpoczyna nowe życie w Jezusie Chrystusie. Dalej apostoł dodaje: zatem przez chrzest zanurzający nas, nie w wodę, ale apostoł tłumaczy symboliczne jego znaczenie, w śmierć Chrystusa. Zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie, jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. Apostoł Paweł przekazuje w tych słowach wspaniałą myśl, ideę chrztu i jego znaczenie. Apostoł stwierdza: zostaliśmy zanurzeni w jego śmierć. Uczestnictwo w jego śmierci oznacza to, że jak nasz Odkupiciel nie żył dla osobistych przyjemności, ale wydawał swoje życie w służbie dla prawdy i sprawiedliwości, w opozycji do grzechu, w czynieniu wszystkiego według planu swojego Ojca, tak samo i my musimy zużywać nasz czas, nasze talenty, energię i wszystkie przywileje w służbie dla prawdy i braci. Musimy czynić to według przykładu, jaki zostawił nam nasz Pan, krocząc Jego śladami zostawionymi na tej drodze. Mamy tutaj znacznie lepszą sytuację, bo możemy iść zostanowionymi przez Pana śladami. Wystarczy, braterstwo, odszukać tylko te ślady. Ten rzeczywisty chrzest rozpoczyna się w chwili, kiedy usprawiedliwiony wierzący poświęca samego siebie na czynienie woli Bożej, nie swojej, ale woli Bożej. Ten chrzest musi trwać aż do zakończenia ziemskiego życia. Dopiero wówczas można spodziewać się nagrody. Pamiętajcie o tym, że rozpoczęty przez was chrzest będzie trwał przez całe wasze życie. To bardzo ważne. Pan Jezus powiedział w Ewangelii Łukasza, 12 rozdziale: chrztem mam być ochrzczony i jakże jestem udręczony, aż się to nie dopełni. O jakim chrzcie w tym wersecie mówi Pan Jezus? Słowa te wypowiedział już po swoim chrzcie w rzece Jordanie. Mówił to w trakcie trwania swojego życia, a mówił o chrzcie, który miał być dopiero ochrzczony. Ten chrzest to jego ofiarnicza śmierć na krzyżu. W tych słowach Jezus dał do zrozumienia, że nikt nie może spodziewać się uczestnictwa w Królestwie, jeśli nie będzie uczestniczył wraz z Nim w tym chrzcie śmierci. W innym miejscu, gdy pytał uczni, a zapisał to ewangelista Marek w 10 rozdziale, mamy takie słowa: czy możecie pić kielich, który ja piję, i chrztem, którym ja się chrzczę, być ochrzczeni? Zwróćmy uwagę na te słowa: chrztem, którym ja się chrzczę. Nie chrztem, którym zostałem ochrzczony, ale którym ja się chrzczę. Jest to, drodzy braterstwo, określenie procesu, który trwa. Ten proces musi być kontynuowany. Chrzest Pana Jezusa rozpoczął się w Jordanie. Później Jezus każdego dnia używał swojego życia w służbie dla ludzkości. Używał swojego życia w służbie dla nieprzyjaciół. Chrzest Pana Jezusa trwał przez 3,5 roku, aż do momentu, kiedy nasz Pan na krzyżu wypowiedział znamienne słowa. Jakie? wykonało się. Nawiązując do tej myśli, apostoł Paweł w liście do Kolosan, 2 rozdział, 11-12 werset napisał: w nim też zostaliście obrzezani obrzeską dokonaną nie ręką ludzką, gdy wyzuliście się z grzesznego ciała ziemskiego, to jest obrzezanie Chrystusowe, wraz z nim zostaliście pogrzebani w chrzcie, którym też zostaliście wespół wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który go wzbudził z martwych. Jak wygląda proces chrzczenia trwający całe życie? Jak wygląda ten proces? Odpowiedź na to pytanie podaje apostoł Paweł w tym samym liście do Kolosan, 3 rozdział, werset 1. A tak, jeśli wzbudzeni Chrystusem, tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy. Tego co w górze szukajcie. Drodzy braterstwo, szukajcie tego co w górze. W drugim wersecie apostoł mówi nie tylko szukajcie, ale pisze tak: o tym co w górze myślcie. Nie myślcie o tym co na ziemi. Jakby ktoś miał wątpliwości, nie myślcie o tym, co na ziemi, ale myślcie o tym, co w górze jest. W 3 wersecie apostoł dodaje: umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Czyżby święty apostoł Paweł pomylił się, mówiąc o was, iż umarliście? Wy przecież żyjecie. Wy przecież powrócicie do swoich domów i będziecie nadal żyli normalnym życiem. Dzisiaj, drodzy braterstwo, umiera wasza stara natura. Dzisiaj odbędzie się pogrzeb waszej ambicji, waszych ludzkich pragnień i nawyków. Dzisiaj rodzi się wasza nowa wola, która będzie miała kontrolę nad waszym starym ciałem. Nowa wola powinna kontrolować wasze ręce i nogi. Nowa wola powinna kontrolować wasze słowa i myśli. Nowa wola powinna mieć kontrolę nad wszystkim, co ofiarowaliście Chrystusowi. Czy ktoś, drodzy braterstwo, z was dzisiaj zatrzymał coś dla siebie? Nie wszystko ofiarował Chrystusowi? Jeżeli tak, to musicie mieć świadomość, że nowa wola nie będzie miała nad tym kontroli, nad tym, co nie ofiarowaliście Chrystusowi. Jeżeli wszystko ofiarujemy Jezusowi, to możemy powiedzieć za apostołem, że chodzimy w nowości żywota. W liście do Galacjan, 2 rozdział, werset 20, apostoł mówi tak: z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus, a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował, wydał samego siebie za mnie. Podobnie jak apostoł możecie powiedzieć o sobie, że z Chrystusem jesteście ukrzyżowani. Dlatego nie żyjecie już swoim życiem, ale w waszym życiu jest Chrystus Pan. Obecnie życie wasze staje się życiem wiary. Wiara sprawi, że życie wasze stanie się życiem duchowym. Dalej apostoł mówi: nie odrzucam łaski Bożej. Mówiąc o sobie, apostoł słowa te kieruje również do nas. Nie odrzucam łaski Bożej. Wy też nie możecie odrzucić łaski danej od Boga. Konsekwencje waszego dzisiejszego czynu są, powiem, jasne i nieodwracalne. To jest coś, czego nie da się cofnąć. Dlatego musicie dokładnie zrozumieć w swoim sercu i umyśle znaczenie kroku, który dziś wykonujecie. Jeżeli ktoś z was jest chory, a przecież nic zdrowego nie ma, jeśli ktoś jest chory i usiadł tutaj, bo spodziewa się, że jego dolegliwości znikną, to na podstawie nauki Pisma Świętego ja twierdzę, że tak nie będzie. Jeżeli ktoś z was usiadł tutaj, bo spodziewa się, że jego osobiste kłopoty, problemy rodzinne, trudności zawodowe po dniu dzisiejszym znikną, to ja, drodzy braterstwo, twierdzę, że tak nie będzie. Jednocześnie powiem, że wszystkie te trudności od dzisiaj pokonywać będziecie z pomocą Chrystusa. I to jest zasadnicza różnica. Zacytuję werset apostoła Pawła z drugiego listu do Koryntian, 5 rozdział, werset 17. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Drodzy braterstwo, jeżeli jesteście w Chrystusie, jesteście nowym stworzeniem. Nowe stworzenie to nowy zmysł, nowa wola, nowe chęci i pragnienia, aby czynić Bożą wolę. Wszyscy znamy historię Noego i potopu. Apostoł Piotr, powołując się na tę historię, obrazowo mówi, że tak jak Arka była ratunkiem dla rodziny Noego, brat Piotr w dniu dzisiejszym mówił o tym, tak chrzest w tym obecnym świecie ratuje wierzących. Pierwszy list Piotra, 3 rozdział, werset 20. Które niegdyś były nieposłuszne, gdy Bóg cierpliwie czekał za dni Noego, kiedy budowano Arkę, w której tylko niewielu, to jest 8 dusz, ocalało przez wodę, ona jest obrazem chrztu, który teraz i was zbawia, a jest nie pozbyciem się cielesnego brudu, lecz prośbą do Boga o dobre sumienie przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Arka przedstawiająca Jezusa Chrystusa była ratunkiem dla Noego, który wraz z rodziną wszedł do niej. Tak Pan Jezus Chrystus jest ucieczką dla nas. Potop jest obrazem śmierci. Wejście do Arki przedstawia nasz chrzest. Jak powinna wyglądać nasza służba Panu? Odpowiedź znajdujemy w liście apostoła Pawła do Rzymian. Znany rozdział 12, werset 1 i 2. Znacie, braterstwo. Wzywam was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. Jest to bardzo ważne stwierdzenie. Chciałbym podkreślić. Ofiara ma być żywa, święta i miła Bogu. W następnym wersecie apostoł przeciwstawia temu takie oto stwierdzenie. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Odmieńcie się, braterstwo. W słowach tych apostołów podaje pewną receptę, za pomocą której można sprawić, że nasza służba będzie taką, jaką apostoł przedstawił w pierwszym wersecie. Przemieńcie się przez odnowienie umysłu. Nie ciała, ale właśnie umysłu swego. Inny apostoł Piotr mówi, w jaki sposób można uzewnętrznić odnowiony umysł. Pierwszy list Piotra, 4:10. Jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał. Usługujcie drugim. Każdy z nas otrzymał jakiś dar. Każdy z was, drodzy braterstwo, ma jakiś dar. Może jeszcze o tym nie wiecie. Na pewno za pomocą tego nowego umysłu w niedługim czasie odnajdziecie ten dar, którym możecie służyć innym. Ten dar to przecież nic nadzwyczajnego. Darem takim może być zwykły uśmiech, poprawiający samopoczucie osoby obdarowanej tym uśmiechem, lub zwykła rozmowa otwierająca serce drugiej osoby. Darem takim może być umiejętność niesienia pomocy potrzebującej siostrze lub bratu, który od jakiegoś czasu na przykład choruje. Darem takim może być wolny czas, praca w zborze, pomoc w zborze, czy praca na kursach. Służcie tym darem innym braciom, bo macie taki dar. Rozpoczęty dzisiaj przez was chrzest będzie trwał do końca waszego życia. Podczas tego boju napotkacie różne dziwne sytuacje. Podobnie było z naszym Panem. Pamiętacie? Na jego temat mówiono różne oszczerstwa, a to, że uzdrawia w sabat, a w końcu, że bluźni Bogu. Miejcie tę świadomość, że wy, skoro wkroczyliście na drogę, na którą szedł Chrystus, to podobne świadectwo od ludzi możecie teraz usłyszeć o sobie. Panu Jezusowi zadawano bardzo dziwne pytania. Z podobnymi pytaniami możecie się spotkać również wy. Wasze doświadczenia mogą się spotęgować. Tak, bo to jest bój. Pan Jezus powiedział, tym chrztem, którym ja się chrzczę, ten wasz chrzest musi być dokończony, sfinalizowany. Jak zatem, drodzy braterstwo, prowadzić bój, aby dotrzeć do mety? W takim przypadku bardzo pomocna jest modlitwa. Pan Jezus powiedział, o cokolwiek będziecie prosili Ojca z wiarą, dawam. W innym miejscu można zacytować inne słowa. Wiele może uprzejma modlitwa sprawiedliwego. Dzisiaj wchodzicie do rodziny Bożej na równych prawach, jak wszyscy tu poświęceni. Wchodzicie pod ich opiekę. Wchodzicie, drodzy braterstwo, pod efekt ich modlitw. Z drugiej strony pamiętajcie, że oni, ci braterstwo tutaj, czekają również na wasze modlitwy. Zaczyna się tworzyć jakaś wspólnota, jakaś wzajemność. Widać tutaj to nawzajem. Pan Jezus powiedział, abyście się wzajemnie miłowali. Zapytajcie tutaj zebranych braci, ile razy odczuli w swoim życiu moc modlitwy. Ile było takich sytuacji, że do dziś nie mogą zrozumieć ich rozwiązania. Dlaczego tak się stało? Dlaczego tak się to rozwiązało? Może również wy będziecie przeżywali takie chwile. Może będzie się wam wydawało, że nie potraficie zrobić następnego kroku. Zapewne będą też odmienne chwile w waszym życiu, kiedy będzie świeciło słońce. To będzie taka amplituda wzniesień i upadków. Pamiętajcie, bez względu, gdzie będziecie się znajdowali, czy na szczycie tej amplitudy, czy też na samym dole, zawsze możecie zbliżać się do Boga w modlitwie. On powiedział: nie zostawię cię. Ja wiem, że łatwiej do Boga przychodzić, kiedy się jest na dole tej amplitudy, kiedy czuje się taką potrzebę, kiedy łzy cisną się do oczu. Ale są chwile, kiedy Panu Bogu trzeba dziękować. Kiedy jesteśmy na górze tej amplitudy, również wtedy klękajcie na kolana i zanoście modlitwy do Pana Boga. Może będziecie świadkami walki dobra i zła w waszych zborach, w waszych rodzinach. Może w waszych zborach spotkacie się z różnymi myślami i poglądami na tak, wydawałoby się, oczywiste sprawy. Pamiętajcie, w pierwotnym Kościele też tak było. Pan powiedział: na świecie ucisk mieć będziecie, ale pamiętajcie, jam zwyciężył świat. Dla świata będziecie dziwowiskiem. Świat nie będzie rozumiał waszych słów ani uczynków. Wasi dotychczasowi przyjaciele i sąsiedzi odwrócą się od was. Nie dziwcie się temu. Pan Jezus w Ewangelii Mateusza, 16 rozdział, werset 26, mówi do uczni: a więc również do was jesteście przecież Jego uczniami, prawda? Jesteście Jego uczniami? Do was Pan Jezus też mówi: jeśli kto chce pójść za mną, chcecie pójść za Panem? Widzę kiwające głowy. Niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i niech idzie za mną. Macie zaprzeć samych siebie. To bardzo ciężki bój i to trudna walka. Zaprzeć się samego siebie. Wyzbyć się swoich upodobań, skłonności. Wyzbyć się swoich nawyków, przyzwyczajeń, pobudek, motywów. W tym wszystkim mamy się naśladować Chrystusa. Mamy patrzeć, jak On to robił. I przypomnę pieśń: chcę śladem Jezusa iść. Chciałbym, abyście na swoje trudności, smutki, kłopoty i doświadczenia napotkane na drodze poświęcenia popatrzyli z innej strony. Taką perspektywę umożliwia nam apostoł Paweł, który w 11 rozdziale 2 listu do Koryntian opisał swoje ciężkie doświadczenia związane z głoszeniem prawdy, a w liście do Żydów 12 rozdział werset 6 mówi tak: bo kogo Pan Bóg miłuje, tego karze i chłoszcze. Każdego syna, którego przyjmuje. Pamiętajcie, że próby i doświadczenia, jakie napotykacie, będą dowodem boskiego zainteresowania waszą osobą. Gdyby nasze życie z składało się z samych sukcesów, to patrząc na przykład Jezusa, mielibyśmy wątpliwości, czy nasza ofiara jest zupełna, czy Pan przyjmuje nasze poświęcenie. Pamiętajcie, braterstwo, że doświadczenia wasze będą dowodem przyjęcia waszej ofiary. A Pan Bóg przeprowadza was przez te doświadczenia, aby wyrobić w was charakter podobny do charakteru naszego Zbawiciela. W pierwszym liście do Koryntian, 4:9, apostoł Paweł mówi, że staniecie się dziwowiskiem dla świata i aniołów i ludzi. O świecie i ludziach już mówiłem. Będziecie dziwowiskiem dla świata i ludzi, ale staniecie się dziwowiskiem dla aniołów, werset mówi. Apostoł nie mówi tutaj o aniołach, którzy będą was strzec, będą wam śpieszyć z pomocą. Tutaj jest mowa o złych aniołach, którzy zostali związani pod chmurą. Oni to właśnie będą dziwować się, że takie z was marne ziemskie istoty, a ubiegacie się o tak wysoką, wspaniałą nagrodę. Pan Jezus jednak powiedział, że większy jest ten, który jest za nami, aniżeli ci, którzy są przeciwko nam. Za nami jest Pan i Jego wielkie zastępy aniołów. Oni będą wam pomagać na drodze waszego poświęcenia. Apostoł Paweł powiedział, powątpiewamy, ale nie wątpimy. Zapewne takie okoliczności będą was spotykały na wąskiej drodze. Jako przykład podam postać apostoła Piotra. Zapewne wszyscy myślimy o zaparciu Piotra. Nie. Ja mam na uwadze inną historię, chociaż tamta też zawiera wielką naukę. Ewangelia Mateusza, 19:27-28. Piotr rzekł, oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą. Cóż za to mieć będziemy? A Jezus rzekł, zaprawdę powiadam wam, że wy, którzy poszliście za mną przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie chwały swojej, zasiądziecie i wy na 12 tronach i będziecie sądzić 12 pokoleń izraelskich. I każdy, kto by opuścił domy, albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo dzieci, albo rolę dla imienia mego, stokroć tyle otrzyma i odziedziczy żywot wieczny. Każdy z nas już stokroć więcej wziął za to, co opuścił w tym świecie. Ile mniej, drodzy braterstwo, mamy boleści, kłopotów, niepokoju, chorób, a ile więcej zadowolenia, zdrowia i spokoju. Tak jak każdy z nas tu obecnych, tak samo każdy z was siedzących na tej ławce chciałby zdobyć tę jedyną, wspaniałą nagrodę, żywot wieczny. Nie dziwcie się, tak było przez cały wiek Ewangelii. Każda matka, każdy ojciec pragnie, aby on i jego dziecko znalazło się w królestwie. Raz jeszcze przypomnę słowa matki Jana i Jakuba, synów Zebedeusza, która przyszła do Jana, do Jezusa z następującą prośbą. Powiedz, aby ci dwaj synowie moi zasiedli jeden po prawicy, a drugi po lewicy twojej w królestwie twoim. Na tę prośbę Pan Jezus odpowiedział pytaniem. Nie wiecie, o co prosicie. czy możecie pić kielich, który ja pić będę? Mówią mu, możemy. Zapewne wy dzisiaj udzielicie takiej samej odpowiedzi. Możemy. I oto, co powiedział nasz Pan. Kielich mój pić będziecie, ale zasiąść po prawicy mojej czy po lewicy nie moja to rzecz, lecz Ojca mego, który da to tym, którym zostało przez Niego przygotowane. Te słowa dzisiaj możemy skierować do was. Skoro Pan Jezus tak powiedział, tym bardziej my, zwykli ludzie, nie możemy zagwarantować wam żadnej nagrody. Tego może dokonać tylko sam Stwórca, kiedy dopełnicie swojej ofiary. Jeszcze jedna kwestia. Zgodnie z nauką Pisma Świętego wiemy, że żyjemy w czasach ostatecznych. Skoro czas się już kończy, to również kończy się czas powołania do wysokiej nagrody. Patrzę na konwencję w ciemnoszyjach, dwie osoby usiadły na ławce. Patrzę na konwencję na budziarzach, cztery osoby usiadły na ławce. Dzisiaj sześć osób. Pamiętacie, drodzy braterstwo, ja już mam swoje lata, kiedy na konwencji generalnej w Krakowie 40 parę osób siadało? A dzisiaj mamy pojedyncze osoby. Czy zatem warto się jeszcze poświęcać, skoro wszystko jest już na ukończeniu? Odpowiem bardzo krótko. Oczywiście, że warto. Pamiętajcie, żaden człowiek nie może zamknąć powołania z bardzo prostego powodu, bo człowiek tego powołania nie otwierał. Nie słuchajcie zatem ludzi, którzy na podstawie wyliczeń mówią, że na poświęcenie jest już za późno. Okres powołania może zamknąć tylko ten, który je otworzył. Fakty jednak dowodzą, że poselstwo powołania jest nadal aktualne. Wy jesteście tego przykładem. Mówi o tym apostoł Paweł w 11 rozdziale listu do Rzymian. W miejsce odłamanych gałęzi z narodu izraelskiego do drzewa oliwnego wszczepione zostały dzikie gałązki narodów pogańskich. W 25 wersecie apostoł Paweł mówi tak: a jeśli byście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę. Zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą. I w ten sposób będzie zbawiona cały Izrael, jak napisano. Przyjdzie z Syjonu Wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba. Chyba wszyscy potwierdzimy, że nadal widać zatwardziałość tego narodu. Święty Paweł powiada, że ta zatwardziałość będzie nad narodem izraelskim do czasu, gdy nie zostanie wybrana liczba z pogan. Na tej podstawie można stwierdzić, że sposobność ubiegania się o niebieską nagrodę nadal istnieje. Zatem stawajcie, braterstwo, do biegu o nagrodę wysokiego powołania. W tym miejscu można jedynie przypomnieć przypowieść o najmowaniu robotników do pracy przy winnicy. Tam byli najmowani robotnicy o różnych porach. Wam może przyszło rozpocząć pracę o godzinie 11. Tak jak tam pracujący przy winnicy mieli jednakową zapłatę, bez względu na czas swojej pracy, tak samo was, braterstwo, czeka ta sama nagroda jak tych braci, którzy swoje poświęcenie rozpoczęli przed kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu laty. Czas nie jest ważny. Ważne są owoce waszego poświęcenia. Kiedyś apostoł Paweł, pisząc list do zboru w Rzymie, wyraził bardzo znamienne słowa podziękowania Panu Bogu. Odczytam je teraz z nadzieją, że mają one zastosowanie w waszym przypadku. List do Rzymian, 6 rozdział, werset 17. Lecz Bogu niech będą dzięki, że wy, którzy byliście sługami grzechu, przyjęliście ze szczerego serca zarys tej nauki, której zostaliście przekazani. Ziarno prawdy zaczyna wzrastać w waszym sercu. Na owoce tego wzrostu trzeba jeszcze poczekać. Ja nie wiem, jak długo. Siedzicie tutaj, by w obecności świadków uczynić z Panem Bogiem ślub. Zapamiętajcie sobie dzisiejszą datę. Zapamiętajcie sobie, drodzy braterstwo, dzisiejszą datę. Chciałbym, abyście po latach pamięcią wracali do dzisiejszego dnia. A teraz zwracam się do wszystkich tutaj obecnych. Bracia, pamiętacie dzień, w którym zawarliście przymierze z Panem Bogiem? To bardzo dobrze. To bardzo było dobrze. To był, drodzy braterstwo, wasz najważniejszy dzień w waszym życiu. Dzisiaj jest najważniejszy dzień dla tych braterstwa. Zwracam się do zborów, w których będziecie na co dzień, braterstwo. Oto przed wami nowonarodzone dzieci Boże. Jak każde niemowlę, oni potrzebują waszej troski i opieki. Starajcie się o nich. Pamiętajcie, że ich rozwój w jakiś sposób będzie zależał również od was. Na zakończenie chciałbym przytoczyć słowa bardzo znanej historii, a w zasadzie rozmowy, jaką prowadzili dwaj mężczyźni podróżujący pustynną drogą z Jerozolimy do Gazy. Dzieje apostolskie, 8 rozdział. A Filip otworzył usta swoje i zwiastował mu dobrą nowinę o Jezusie, a gdy tak jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę, a rzezaniec rzekł: oto woda, cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony? Filip zaś powiedział mu: jeśli wierzysz z całego serca, możesz. A odpowiadając rzekł: wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. I kazał zatrzymać wóz, zeszli obaj, Filip i rzezaniec, do wody i ochrzcił go. Proszę was, braterstwo, o powstanie. Nie traktujcie tego jak jakiegoś rodzaju egzamin czy sprawdzian wobec nas, ale dla podkreślenia powagi decyzji, którą dzisiaj podejmujecie w obecności tylu świadków, chciałbym, abyście udzielili odpowiedzi na następujące bardzo proste pytania. Po pierwsze, czy uznajecie ofiarę Chrystusa jako podstawę waszego usprawiedliwienia? Drugie, czy postanowiliście odwrócić się od grzechu i żyć zgodnie z nauką Słowa Bożego? Słyszę, że tak. Czy złożyliście Panu Bogu zupełną ofiarę z tego wszystkiego, co posiadacie? Słyszę, że tak. I ostatnie pytanie. Czy krok poświęcenia czynicie z własnej, nieprzymuszonej woli? Tak. Na podstawie waszych oświadczeń my wszyscy tutaj zebrani przyjmujemy was jako domowników wiary i w imieniu naszego Pana Zbawiciela i Jego wiernych naśladowców podajemy wam braterską dłoń. Wszyscy, jak tutaj stoicie, przyjmijcie, drodzy braterstwo, nasze życzenia długiej, owocnej pracy dla Pana, radości z prawdy, wytrwania w poświęceniu, cierpliwości, znoszeniu doświadczeń Bożej opieki i otrzymania wspaniałej nagrody. Niech wam błogosławi Pan i niech was strzeże, niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad wami i niech wam miłościw będzie. W imieniu tutaj braterstwa zgromadzonych chciałbym wam uścisnąć dłoń.